Dzień dobry panie doktorze, witam słuchacze Radia Gdańsk.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To od razu z grubej rury. Mamy epidemię grypy w tej chwili?
W tej chwili mamy bardzo znaczący wzrost zachorowań, natomiast epidemii nie mamy, bo epidemię musi ogłosić Krajowy Inspektor Sanitarny, czyli Wojewódzka Stacja Sanitarna na danym regionie.
Jak wygląda w tej chwili obłożenie łóżek, jeśli chodzi o nasz szpital dziecięcy i oddziały pediatryczne? Bo tutaj media alarmują, że są dostawiane łóżka na korytarzach, że niektóre dzieci są odsyłane, oczywiście nie do domów, do innych placówek, ale na przykład szpital na Polankach już miał takie sytuacje.
Rzeczywiście to jest bardzo trudna sytuacja w oddziałach pediatrycznych w województwie pomorskim. Szpital na Polankach pęka w szwach, dlatego że mamy bardzo dużą ilość zachorowań na grypę, zwłaszcza u dzieci w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat. Bardzo duża ilość zachorowań na RSV wirusa i to jest sytuacja niezwykle trudna. Ja zwrócę uwagę, że w województwie pomorskim mamy 30 tysięcy tygodniowo zachorowań potwierdzonych na grypę. Z tego ponad połowa to są dzieci. I najwięcej dzieci właśnie od 0 do 4 lat w tym przedziale i dzieci od 4 do 15 lat. Czyli jest to znacząca grupa osób, które trafiają do szpitali właśnie pediatrycznych.
Dlaczego właśnie dzieci? I dlaczego mówimy o tym największym ryzyku w tym najniższym przedziale wiekowym 0-4?
Dlatego, że dzieci nie mają jeszcze wykształconej odporności, taką jak mają osoby dorosłe. Ja mówię o osobach dorosłych do 65 roku życia. Natomiast osoby przekraczające ten 65 rok życia, to są osoby, znowu mają osłabioną odporność. Tak. Natomiast jest różnica zasadnicza, dlatego, że te osoby po 65 roku życia w naszym regionie są zaszczepione prawie w 80%. I to chroni te osoby.
Mówimy o szczepieniu na grypę.
Tak, o szczepieniu na grypę to mamy prawie 34% tutaj w naszym województwie, natomiast o COVID-zie ja mówię to prawie 80%. Te osoby mają świadomość zagrożeń, jakie w ich wieku mogą nastąpić i podejmują te decyzje. Natomiast jeśli chodzi o szczepienie dzieci przeciwko grypie, no niestety statystyka jest bardzo słaba, bo to jest tylko 1%. Na 200 tysięcy dzieci w województwie pomorskim w przedziale wiekowym od 0 do 4 lat mamy 1% dzieci zaszczepionych.
Ale przypomnijmy, te szczepienia są bezpłatne, można z nich skorzystać. Czy dzieci, no nawet mówmy o noworodkach, skoro to jest przedział 0-4, mogą z takiego szczepienia skorzystać?
Tak, jak najbardziej. W tej chwili decyzją Ministerstwa Zdrowia, która była wcześniej potwierdzona przez Europejską Agencję Leków, a także przez Komitet do Spraw Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, mogą od 6 miesiąca życia do 4 roku życia przyjmować szczepionki przeciwko grypie. Oczywiście dzieci starsze. Tutaj jest też taka informacja dla rodziców, że te szczepionki często są w aerozolu, czyli to nie są takie, że tak powiem, szczepionki, które mogą wywołać ukłucia. Dziecko się tego boi. Dlatego zachęcam wszystkich rodziców, dlatego że powikłania po grypie u małych dzieci są bardzo poważne. Wywołują zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu. Bardzo ciężkie powikłania, które czasami kończą się tragicznie.
Czy nie jest za późno, by zaszczepić dziecko w tej chwili?
Nie, nie jest za późno. To jest najwyższa pora do końca grudnia, dlatego że szczyt zachorowań na grypę będziemy mieli na przełomie lutego i marca. To jest największa ilość zachorowań odnotowywana w przeciągu już ostatnich kilkunastu lat.
Skoro mówimy o szczepieniach, pomówmy o szczepieniu na COVID, bo w tej chwili też możemy szczepić znacznie młodszych Polaków, już dzieci.
Tak. Podobnie od 6 miesiąca życia możemy szczepić dzieci przeciwko COVID, do czego też zachęcam bardzo rodziców. Jest to o tyle ważne, że można powiedzieć tak, że ta szczepionka jest podawana w trzech takich dawkach. Na początku, w odstępie dwutygodniowym, potem po 6 tygodniach. Natomiast zabezpiecza na takim samym poziomie jak osoby dorosłe, czyli uzyskuje się odporność i zagrożenie trafienia do szpitala o 90% mniejsze, niż jakby dzieci nie były szczepione.
Wróćmy do tych zakażeń wirusowych i oblężenia szpitali. Mówimy głównie o tych oddziałach pediatrycznych i szpitalach dziecięcych. Panie doktorze, obserwujemy u swojego dziecka gorączkę, kaszel, bóle mięśni. Gdzie powinniśmy się wybrać? Jak rozróżnić, czy to jest grypa, czy to jest COVID, czy to jest wirus RSV? Czy jesteśmy w stanie w domowych warunkach do tego dojść?
Rzeczywiście to jest bardzo ważne pytanie, natomiast najłatwiej zorientować się, czy mamy do zakażenia wirusowe czy bakteryjne w przychodni, dlatego że tam możemy białko C reaktywne szybko wykryć, czyli to jest, że tak powiem, takie proste badanie, które w ciągu 5-10 minut pokazuje lekarzowi, czy mamy do czynienia z zakażeniem bakteryjnym, czy
wirusowym.
Czy
to jest badanie krwi, czy to jest badanie wymazu?
To jest badanie krwi. To jest badanie krwi. A z drugiej strony chcę powiedzieć tak, że w domu, jeżeli rodzice obserwują własne dziecko, u dzieci najczęściej przy infekcjach wirusowych czy bakteryjnych dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych zmienionych kreski i to objawia się taką intensywną biegunką. Dziecko, tracąc płyny, wodę, elektrolity, jest w bardzo ciężkim stanie w bardzo krótkim okresie czasu. Dlatego w takiej sytuacji rodzice zawsze powinni trafić do lekarza, prosić o radę. Z drugiej strony, jeżeli utrzymuje się u dziecka wysoka temperatura w granicach 39-38 stopni, dziecko też traci bardzo duże ilości płynów i może jego stan się gwałtownie pogorszyć w ciągu kilku godzin. Dlatego w takich sytuacjach powinniśmy jednak udać się do lekarza. Natomiast jeżeli dziecko ma tylko katar, takie objawy, że tak powiem, takiego rozbicia, to nie powinniśmy się martwić, możemy dziecko pozostawić w domu, podawać dużą ilość płynów, leki przeciwgorączkowe, ewentualnie przy niewielkiej gorączce.
Panie doktorze, jak to jest z zakażaniem? No bo mówimy tutaj o chorobach wirusowych, które nam dziesiątkują dzieci. No, sam mam doświadczenie, dziecko w przedszkolu, więc widzę, ile dzieci w tej chwili uczęszcza na zajęcia i to jest z reguły mniej niż połowa w każdej z grup, więc to naprawdę dziesiątkuje ta choroba. Jak, co możemy zrobić, żeby jej zapobiec i żeby się nie zarażać?
Generalnie sytuacja wygląda tak. W odróżnieniu od osób dorosłych, dzieci dłużej, że tak powiem, są źródłem zakażenia się przez wirusy. Czyli to jeżeli u osoby dorosłej występują objawy widoczne na zewnątrz, czyli katar, kaszel, gorączka, to wiadomo, że ta osoba dzień wcześniej lub dwa dni wcześniej mogła już zarażać. Następnie te objawy mijają po 5-6 dniach. To możliwość zarażania. Natomiast u dzieci często trwa to do 4 tygodni. Dlatego dzieci, które uczęszczają do przedszkola, do żłobka, tam najczęściej mamy ciągle nawracające infekcje i przekazywanie tego wirusa innym dzieciom. Dlatego w moim przekonaniu jedyną ochroną jest taka sytuacja, że jeżeli jest dziecko chore w domu, zauważymy, to powinniśmy jednak nie wysyłać do żłobka czy do przedszkola. Oczywiście jest to obciążenie dla rodziców, bo rodzice pracują, ale jest to bezpieczniejsze i dla tego dziecka, i dla innych dzieci, aby po prostu ograniczyć ekspansję wirusa czy innych chorób.
A co z kontaktem z osobami starszymi? Wysyłamy takie dziecko pod opiekę babci?
No nie powinniśmy wysyłać pod opiekę babci, dlatego że takie dziecko stwarza zagrożenie dla osób dorosłych. Tutaj jest sytuacja właśnie takiej odpowiedzialności. Jeżeli mamy chore dziecko, czy sami jesteśmy zakażeni i chcemy odwiedzić swoich rodziców, czy dziadków, osoby, które przekroczyły 65 rok życia, czy są jeszcze starsze, powinniśmy zadzwonić, powiedzieć, że teraz nie możemy, jesteśmy przeziębieni, nie chcemy ich narażać. To jest wyraz takiej dużej odpowiedzialności.
Dobrze, panie doktorze, w takim razie, no, niestety widzimy objawy u swojego dziecka. Pierwszy kontakt, lekarz rodzinny, lekarz pierwszego kontaktu, w którym momencie musimy wybrać się na oddział ratunkowy?
Na oddział ratunkowy powinniśmy się wybrać wówczas, jeżeli dziecko, mając wysoką temperaturę, traci przytomność, ma dużą duszność, intensywny kaszel, taki duszący, to absolutnie powinniśmy zgłosić się do szpitala. Natomiast jeżeli dziecko ma podwyższoną temperaturę, kaszle dłuższy okres czasu, czyli około 3-4 dni i temperatura jest w granicach 37-38 i nie ustępuje pomimo podawania leków przeciwgorączkowych, to powinniśmy na drugi, trzeci dzień udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarz stwierdzi, czy podać antybiotyk, czy to dziecko może być w domu, czy musi być kierowane do szpitala.
To teraz jeszcze o miejsca w szpitalach dopytam. Czy nie ma tego ryzyka, że zostaniemy odesłani z dzieckiem i nie będzie miejsca na opiekę w szpitalu?
Nie ma takiej możliwości, natomiast musimy być świadomi, że standard tej opieki może być troszkę inny, dlatego że dziecko może leżeć na dostawce, na korytarzu, natomiast na pewno lekarze i personel nie odmówi przyjęcia takiego dziecka, które wymaga, które jest w zagrożeniu życia na przykład. To jest rzecz nie do pomyślenia. Natomiast tutaj rzeczywiście mamy niezwykle trudną sytuację w szpitalach pediatrycznych, w szpitalu pediatrycznym na Polankach i oddziałach pediatrycznych w województwie, dlatego że mamy bardzo dużą ilość zachorowań. Ja podkreślę, że na tych 30 tysięcy potwierdzonych tygodniowo zachorowań na grypę, to prawie 16-17 tysięcy to są właśnie małe dzieci. I te dzieci najczęściej szybko się pogarszają i trafiają właśnie do tych oddziałów.
Co z powikłaniami? Bo może po powikłaniach za chwilę. Panie doktorze, przez ostatnie 2 lata takiej epidemii, no dobrze, nie nazywajmy tego epidemią, ale takiego wzrostu liczby zachorowań na grypę nie mieliśmy. Dlaczego?
Rzeczywiście. Tu dotknął pan takiego ważnego tematu, bo tak jak przez ostatnie 2 lata stosowaliśmy się do zasad sanitarno-epidemiologicznych, myliśmy ręce, nosiliśmy w maseczkach, unikaliśmy dużych skupisk ludzkich, pozostawaliśmy często w domu przy infekcjach, bo takie były zalecenia, to powodowało wysoki poziom bezpieczeństwa. My nie przenosiliśmy na siebie wzajemnie wirusa grypy, natomiast w chwili obecnej, no to co widzimy, co się dzieje w galeriach, we wszystkich sklepach, wszyscy przygotowujemy się do świąt, to jest piękny okres, natomiast z punktu punktu widzenia epidemiologicznego stwarza ogromne zagrożenie, bo jesteśmy w bliskim kontakcie, bez masek. Często tu się witamy, życzymy sobie już w tej chwili szczęśliwego Nowego Roku, jakbyśmy się nie zobaczyli, czy wesołych świąt, podajemy sobie ręce. Nie zawsze myjemy potem ręce i bardzo łatwo dochodzi do ekspansji tego wirusa grypy. I w tej chwili rzeczywiście odnotowujemy w przeciągu ostatnich 5 lat w statystykach, które prowadzi Państwowy Zakład Higieny, najwyższy poziom zachorowań na grypę, który był, że tak powiem, niespotykany w ciągu ostatnich 5 lat.
Czyli gdybyśmy zachowali te zasady, które obowiązywały w trakcie pandemii COVID, sytuacja by wyglądała dużo lepiej, tak?
Tak, maseczki, na pewno.
Maseczki, odkażanie, dystans.
Tak jest. To chroni przed grypą, przed wszystkimi chorobami, które przenoszą się drogą kropelkową.
To porozmawiajmy o powikłaniach, bo lekarze straszą powikłaniami, że grypa no, jest równie niebezpieczna prawie co COVID w najgorszym momencie, na początku pandemii.
Tak, grypa jest chorobą wirusową, ogólnoustrojową, czyli atakuje cały organizm człowieka, nie wybrane narządy, tak jak przy COVID-zie najczęściej mieliśmy to dotyczące płuc, i powoduje przede wszystkim powikłania takie jak zapalenie mięśnia sercowego. To jest uszkodzenie trwałe, może prowadzić do ciężkich komplikacji i kalectwa. Z drugiej strony może prowadzić przy ciężkim zapaleniu płuc do pogorszenia się niewydolności krążeniowo-oddechowej. Takie osoby nieleczone no, są w bardzo ciężkim stanie, zwłaszcza dotyka to osób, które wcześniej chorowały na choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, miały astmę, różne tego typu dolegliwości. To grypa znacząco pogarsza ich stan i stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia ich i zdrowia. Natomiast w sytuacji, w której dziecko choruje na grypę, może utracić słuch, może mieć powikłania neurologiczne, może mieć powikłania dotyczące gastroenterologii, czyli uszkodzenia nawet wątroby, dotyczące uszkodzenia nerek, czyli to jest bardzo wiele chorób. Lekarze mają tego świadomość, dlatego tak bardzo zachęcają do szczepienia dzieci i osób dorosłych, dlatego że to jest ogromne, że tak powiem, osiągnięcie medycyny, które chroni nas przed tymi ciężkimi powikłaniami. My możemy wówczas zachorować na grypę, ale to będą lekkie objawy. To będzie katar, kaszel przez 2-3 dni i wszystko mija. Natomiast nieszczepione osoby mogą mieć bardzo ciężkie
powikłania. Czyli przypominamy, szczepionka przeciwko grypie jest bezpłatna, jest dostępna. Nie zawsze w przypadku tych najmłodszych dzieci wiąże się z ukłuciem. Czasami podawana jest donosowo w sprayu. Panie doktorze, no to zapytam jeszcze jedną rzecz, trochę związaną z polityką, ale też z naszym bezpieczeństwem, no i właśnie z wirusami. Przyjechałem tylko na głosowanie, tak mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Rosati, który zakażony COVID-em, no bo sam zaprezentował wynik testu w jednym z portali społecznościowych, wybrał się na salę sejmową.
Znaczy, ja mogę tylko powiedzieć z punktu widzenia medycznego.
Tak, o taką opinię proszę.
Przede wszystkim jest to zachowanie skandaliczne. To jest zachowanie, które lekceważy ciężką pracę specjalistów w zakresie chorób zakaźnych, specjalistów w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, lekarzy, pielęgniarek, którzy dokładają wszelkich starań, aby nas chronić, a to pokazuje lekceważenie tych wszystkich zasad. To jest bardzo zły przykład i to jest naprawdę naganne postępowanie. W moim przekonaniu należy, że tak powiem, wyciągnąć jakieś konsekwencje w stosunku do takich osób, które się tak zachowują. Ja chcę z satysfakcją powiedzieć, że Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku podjęła taką uchwałę, że lekarze, którzy będą wyrażali inne opinie niż naukowo potwierdzone, te, które służą naszemu zdrowiu, będzie cofała prawo wykonywania zawodu. To jest bardzo dobra decyzja, dlatego że to jest ogromna odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób.
Nie zabraknie nam lekarzy?
Nie zabraknie lekarzy na pewno. Chętnych lekarzy mamy bardzo dużo do udzielania pomocy. Natomiast w tej chwili decyzje podjęte przez ministra zdrowia, które będą tworzyły zachęty w postaci stypendiów, na pewno poprawią sytuację w zakresie specjalizacji deficytowych.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję.
No i bądźmy zdrowi, tego możemy sobie życzyć.
Wszystkim życzę zdrowia.
Dziękuję bardzo.